Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowała 14 rok akademicki.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Bruno Forte, sekretarz specjalny Synodu Biskupów.
W Eucharystii uczestniczyli też m.in. ksiądz biskup Wiesław Mering, pasterz diecezji włocławskiej, ksiądz biskup Stanisław Stefanek z diecezji łomżyńskiej, ojciec Janusz Sok, przełożony prowincji warszawskiej redemptorystów, a także grono wykładowców, parlamentarzyści i studenci.
Mówi się nie bez powodu, że połowy dokonał ten, kto dobrze rozpoczął, powiedział ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej na początku mszy świętej.
A rozpocząć dobrze znaczy rozpocząć z namysłem, ze świadomością celów i środków, rozpocząć z zaangażowaniem, a nade wszystko dobrze rozpocząć znaczy rozpocząć z Panem Bogiem, zaufaniem do Jego świętej opatrzności. Tak właśnie rozpoczęło się dzieło Radia Maryja i wszystkie inne dzieła powstałe przy tej rozgłośni, także i ta szkoła. Dlatego nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu rozpoczynamy z Panem Bogiem, uroczystą liturgią, której upraszać będziemy dary Ducha Świętego dla wszystkich członków tej akademickiej społeczności.
W homilii ksiądz arcybiskup Bruno Forte mówił o zasadach, które powinny prowadzić chrześcijanina w tym, do czego jest powołany.
Być w Kościele, na Jego służbie, zjednoczeni z Chrystusem w mocy ducha, w żywej relacji, zasłuchania i uwielbienia wobec Boga, hojnie obdarzając innych tym, co sami darmo otrzymaliśmy. Modlę się o to, powierzając nas wszystkich w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, w której wypełniło się całkowicie to powołanie do miłości, do którego wszyscy jesteśmy wezwani.
Ksiądz arcybiskup wygłosił także wykład inauguracyjny pod tytułem Ewangelia rodziny, pragnienie, dar i wyzwania.
Wydaje się, że rodzina dzisiaj jest wyborem trudnym. Ale pomimo tego, elementem, który widać w każdym świecie, jest ogromne pragnienie rodziny. Rodziny silnej, na której można się oprzeć, która towarzyszy przez całe życie. A więc jest zatem z jednej strony kryzys, z drugiej strony pragnienie, potrzeba łona żywego, które cały czas da życie i pomoże kroczyć w przyszłość.
Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówił, że uczelnia podczas tylu lat działalności nie zamyka się tylko w murach.
I dlatego można powiedzieć, że to jest uczelnia in uscita, uczelnia wychodząca, jak lubi mówić o Kościele Ojciec Święty Franciszek. A uczelnia to robi poprzez chociażby warsztaty stacjonarne i wyjazdowe. Uczelnia ze swoimi studentami i wykładowcami za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam dzieli się pasją. Jaką pasją? Umiłowania i szukania prawdy po to, aby człowiek mógł spotkać swego Zbawiciela i Odkupiciela.
Ojciec Janusz Sok życzył wszystkim wykładowcom i studentom, aby nigdy nie ustawali w szukaniu prawdy.
Ona czasem może być niewygodna dla nas, ona czasem może być nawet szokująca, ale przez to życie jest ciekawe. To odkrywanie prawdy o człowieku, o środowisku, kulturze, w której żyjemy, bo do takiej postawy zaprasza nas Pan Bóg. On w zasadzie nas nieustannie zaskakuje, dał nam takie spojrzenie, taki umysł dociekliwy, taki niepokój. Zresztą Ojciec Święty Franciszek nas zachęca nawet w ramach Kościoła, może przede wszystkim w ramach Kościoła, żebyśmy mieli odwagę krytycznego spojrzenia, także na siebie. Żebyśmy mieli odwagę zwątpić, czy ja, aby już wszystko wiem tak, jak trzeba.
Transmisje przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
członek Rady Programowej TVP poseł Anna Sobecka protestuje przeciwko emisji spotu promującego związki homoseksualne.
W liście skierowanym do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka polityk domaga się, by nie dopuścił on do emisji skandalicznego spotu Najbliżsi Obce.
Jak mówi poseł Anna Sobecka, spot jest sprzeczny konstytucją i wartościami chrześcijańskimi, które zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji powinny być respektowane w mediach publicznych.
Artykuł 21 ustawy o radiofonii i telewizji mówi, że telewizja publiczna winna przeciwdziałać patologiom społecznym, winna respektować chrześcijański system wartości, wzmacniać rodzinę i tak dalej. To też dziwi pozwolenie na emitowanie tego spotu. Uważam, że po raz kolejny opinia publiczna w programach telewizji publicznej jest oszukiwana, bo pod płaszczykiem dyskryminacji dochodzi do promocji związków homoseksualnych. Dlatego wzywam pana przewodniczącego do niedopuszczenia łamania prawa.
Spot Najbliżsi Obcy, który przedstawia Dzień z życia lesbijek, ma być nieodpłatnie emitowany w TVP jako kampania społeczna. W efekcie coraz więcej osób zapowiada bojkot telewizji polskiej i zawieszenie płatności abonamentowej.
W obywatelski protest można się włączyć poprzez wysłanie skarg do Krajowej Rady oraz do Telewizji Polskiej.
Kwatera EU na warszawskich Powązkach uzyskała status cmentarza wojennego.
Decyzja wojewody mazowieckiego oznacza m.in., że tam, gdzie leżą ofiary terroru stalinowskiego, nie będzie nowych pochówków.
Przeszkodą dla wpisania do rejestru cmentarzy wojennych części kwatery EU były dotąd znajdujące się tam dwa współczesne groby. Wczoraj jeden z nich został przeniesiony. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przeniesiony ostatni współczesny grób.
Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, zwraca uwagę, że status cmentarza wojennego uzyskał tylko mały obszar, a nadal nie ma decyzji w sprawie całego dawnego pola więziennego, tak zwanej kwatery EU2.
Wojewoda mazowiecki docelowo musi uznać cały teren dawnej Łączki za cmentarz wojskowy. I tylko wtedy będzie mógł tam powstać panteon narodowy. To o co walczymy w tej chwili, to jest o wpisanie nie tylko, prawda, tego terenu 18 metrów na 18 do wykazu cmentarzy wojennych, tylko całego dawnego pola więziennego. I to jest obecna kwatera EU2 również. I o tym w tej chwili niestety nie ma mowy, ponieważ tam właśnie znajdują się w kwaterze EU2 te groby, które zostały postawione na dołach śmierci w stanie wojennym.
Tadeusz Płużański dodaje, że bez uznania także tego terenu za cmentarz wojenny nie będzie możliwa dalsza ekshumacja żołnierzy niezłomnych.
IPN wciąż poszukuje szczątków m.in. generała Augusta Emila Fildorfa Nila, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego.
NFZ zaniża długość kolejek do lekarzy. Dane, które fundusz zamieszcza w internecie, nie odpowiadają rzeczywistości, wynika z prowokacji jednego z dzienników.
Według strony internetowej NFZ na wizytę na przykład u nefrologa w przychodni przy Szpitalu Wojewódzkim w Łodzi czeka się średnio około miesiąca. Tymczasem pracownik tej przychodni w rozmowie z dziennikiem poinformował, że najbliższy wolny termin to czerwiec 2015 roku.
W wielu przychodniach w całym kraju na ten rok skończyły się już kontrakty. Umówienie się na wizyty u specjalistów, zrobienie badań w tym roku graniczy z cudem.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos nie jest zaskoczony działaniem NFZ-u. Ma ono wmówić pacjentom, że kolejki się skracają, dodał.
Jak jest naprawdę, wiedzą o tym doskonale sami pacjenci. Kolejki są bardzo długie, czeka się wiele tygodni czy wręcz miesięcy na możliwość wykonania badania czy dostania się do specjalisty. Oczywiście takie zafałszowywanie danych, takie tworzenie wymyślonej statystyki ma służyć jednemu, ma pokazać obywatelom, że rząd Ewy Kopacz, a wcześniej Donalda Tuska, dobrze sobie radzi z problemami służby zdrowia, a Bartosz Orłukowicz jest dobrym ministrem. Wszyscy wiemy, że tak nie jest.
Z prowokacji jednego z dzienników wynika, że NFZ zbiera z przychodni w całym kraju informacje o rzeczywistym czasie oczekiwania na wizyty u lekarzy, ale nie uaktualnia ich na stronie internetowej.
W sądzie rejonowym w Rzeszowie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko obrońcom życia, Jackowi Kotuli i Przemysławowi Syczowi.
Szpital Pro Familia zarzucił działaczom pro-life, że organizując pikiety i mówiąc, że w klinice zabija się chore nienarodzone dzieci, dopuścili się pomówienia.
Według placówki wywołali dyskusję w mediach, przez co naruszyli też dobre imię placówki i jej wizerunek.
16 października Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał obrońcom życia przeproszenie szpitala i sprostowanie w prasie rzekomo nieprawdziwych informacji dotyczących jego funkcjonowania.
Pro Familia zażądała, by aborcji nie nazywać zabijaniem dzieci. Sąd przychylił się do tego, ale uzasadnienie wyroku utajnił. Obrońcy życia odwoływali się od wyroku. Dziś został przesłuchany świadek, mówi Jacek Kotula z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Zgłosił się jeden ze świadków, profesor Andrzej Skręt, były wojewódzki konsultant ginekologii w Rzeszowie. I odpowiadał na nasze pytania, tam kilkanaście pytań zadał nasz mecenas, ja, jedno z tamtej strony padło. Zakończyło się i dopiero następna rozprawa za tydzień jest 4. W następnej rozprawie będzie puszczany i oglądany przez nas w obecności sądu filmik z różnych manifestacji, które odbyły się pod szpitalem Pro Familia, który był załączony do całego procesu ze strony szpitala. Te filmiki są ogólnie dostępne w telewizji, w internecie, także będziemy po prostu oglądać to, co już było.
Przypomnijmy, po stronie obrońców życia stanęło wiele organizacji, a także Rada Kapłańska Diecezji Rzeszowskiej na czele z księdzem biskupem Janem Wątrobą oraz Rada Kapłańska i księża dziekani archidiecezji przemyskiej.
Sekcja pracowników muzeów NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze protestuje przeciw trudnej sytuacji w polskich muzeach.
Oddział zrzeszający 16 stołecznych i mazowieckich muzeów samorządowych i rejestrowych zorganizował akcję protestacyjno-informacyjną na temat sytuacji w polskich muzeach.
Protestujący nie godzą się m.in. na brak funduszy i dotacji dla muzeów oraz obniżanie ich merytorycznego poziomu.
Sytuacja muzeów jest zatrważająca. Domagamy się realizacji naszych postulatów, mówi Karol Karasiewicz, wiceprzewodniczący sekcji pracowników muzeów NSZZ Solidarność Regionu Mazowsza.
Odpowiednich subsydiów finansowania na muzea i oczywiście podwyżek płac, rewaloryzacji płac, no i też kwestia nieszczęsnej deregulacji, gdzie uwolniony jest zawód muzealnika i teraz praktycznie nie będzie się liczyło to, że ktoś jest merytorycznie przygotowany, tylko mogą być zatrudniane osoby niekoniecznie znające się na problematyce muzeów.
Związkowcy zwracają się o poparcie społeczeństwa Warszawy, Mazowsza i całej Polski, wszystkich tych, którym leży na sercu dobro zachowania naszego dziedzictwa kulturowego i narodowego.
W finowrocławskich kopalniach Soli Solino trwa protest głodowy. Bierze w nim udział 9 osób. We wtorek jeden z głodujących w związku z pogarszającym się stanem zdrowia został przewieziony do miejscowego szpitala.
Protestujący pracownicy domagają się gwarancji socjalnych oraz stabilności gospodarczej zakładu.
W specjalnym piśmie m.in. do premiera Wykopacz i ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego pracownicy domagają się, aby rząd zmienił strukturę akcjonariatu firmy.
Jerzy Gawenda, przewodniczący NSZZ Solidarność w Solino, mówi, że akcjonariusz nie realizuje danych obietnic ani zobowiązań, które miały służyć rozwojowi zakładu. Rząd musi odpowiedzieć na ważne pytania, stwierdził.
Dlaczego w momencie kryzysu ukraińsko-rosyjskiego zarząd Orlenu podejmuje awanturniczą decyzję i wypowiada bez umotywowania pakiet gwarancji socjalnych? Pakiet, który był podstawowy, w tym pakiecie są inwestycje zapisane dotyczące magazynowania. To dlatego, że to związki zawodowe proponowały zaadaptowanie jednej z kopalń na ten magazyn. Związkowcy spokojnie to przyjęli, pracownicy spokojnie. Idzie drugi element, wypowiedzenie układu zbiorowego. Dawali sobie oni wszyscy, że to musi doprowadzić do kryzysu, że nie powinno się w tym momencie napięcia rozmawiać na te tematy. Komu zależało na tej awanturze? Dlaczego ją wywołano?
Protest rozpoczął się 20 października i ma potrwać, dopóki nie zostanie osiągnięty postawiony cel.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.